Cześć, z tej strony Kasia Zamojska i kolejna płyta tygodnia Radia Mors. A dzisiaj z nami gość, wiolonczelista, niezwykły wiolonczelista, Daniels, czyli Daniel Sobiesiak. Witaj.
Witam serdecznie.
Danielu, byłam na twoim koncercie w ubiegły czwartek. Zupełnie przypadkiem, bo miałam nie zdążyć na ten koncert. Wybierałam się tylko na koncert Pita True, ale udało mi się i tak no, przypadkiem zupełnie znalazłam się. I miałam okazję posłuchać ciebie na żywo i zrobiłeś na mnie takie wrażenie, że stwierdziłam, że no muszę cię poznać, muszę z tobą porozmawiać.
Bardzo się cieszę.
I jest tyle pytań, które chciałabym zadać tobie i twojej muzyce, ale zacznę od początku. Powiedz mi, jak to było z tą wiolonczelą?
Z wiolonczelą było dość naturalnie. Droga przez edukację muzyczną, od szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia, później liceum muzyczne. I zamykająca tą całą edukację Akademia Muzyczna. To taki proces kilkunastoletni nauki, po prostu ciężkiej pracy.
Od początku wiedziałeś, że to będzie wiolonczela, czy wcześniej były jakieś instrumenty, które cię pociągały?
No ja bardzo chciałem być gitarzystą, wiesz. Mi bardzo gitara odpowiadała, bardzo leżała. Zresztą tą gitarę mi chyba mój tata wpoił. Jakimś cudem nie udało się podjąć nauki na tej gitarze. Wrzucono mnie na wiolonczelę, która no wiadomo, początki nauki na instrumencie smyczkowym są bardzo trudne. Sam etap jakby umiejętności wydobycia tego pierwszego dobrego dźwięku, jakościowo dobrego dźwięku jest no, dość długi, bo to zwykle tam 2-3 lata, żeby wydobyć taki dźwięk naprawdę zadowalający ucho, nie? Także początki no, zwykle są trudne na tych instrumentach smyczkowych. Ale później coś chyba się złamało i dobrze się złamało.
A miewałeś kryzysy, takie momenty, kiedy chciałeś odejść od wiolonczeli i wziąć się za jakiś inny instrument?
Znaczy, no mówię, te pierwsze trzy lata nauki, one były takie, że ja wciąż myślałem o tej gitarze, że ja nie chcę grać na tej wiolonczeli. Ona mi się źle kojarzyła i podejmowaliśmy wspólnie z moją mamą próby przeniesienia mnie na tą gitarę.
Ale na klasyczną gitarę?
Tak? Tak, na klasyczną gitarę w szkole muzycznej pierwszego stopnia. No, ale na szczęście się to nie udało.
Kiedy przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłeś, że nie chcesz, nie wiem jak to ująć, nie chcesz grać z nut, tylko sam chcesz je pisać? Czyli chcesz być kompozytorem, a niekoniecznie pójść w stronę grania estradowego gdzieś w jakiejś filharmonii w ten sposób?
Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo w pewnym momencie podczas tej edukacji muzycznej, która notabene polega na odtwarzaniu w pewnym sensie, tak? Bo my dostajemy nuty z wielkimi utworami muzyków klasycznych, poważnych, Bacha, Beethovena, Mozarta, Chopina i tak dalej. I musimy te nuty przygotować, tak? To jest wpisane w edukację muzyczną. I ja w pewnym momencie, chyba to był początek studiów moich, zacząłem gdzieś sobie myśleć, dlaczego ja nie mogę grać swojej muzyki. Dlaczego muszę, oczywiście ja kochałem tą muzykę poważną, wciąż ją bardzo kocham i dla mnie to jest coś sakrum, coś wyjątkowego, coś zawierającego pełnię tych emocji i głębię. No ale przyszedł taki moment, że zrozumiałem, że dlaczego ja nie mogę mówić swoim własnym językiem muzycznym, swoim własnym językiem stylistycznym. No i właśnie to był chyba początek studiów jakoś gdzieś tam. Mimo wszystko już odbijałem myślami już wiedziałem, że może być tak, że odejdę, nie? Znaczy odejdę. Ja nie odchodzę, bo ja wciąż tą muzykę klasyczną w domu ćwiczę, ja wciąż podtrzymuję warsztat, bo to jest bardzo ważne, szczególnie na tym instrumencie. Także ona jest mi wciąż bardzo, bardzo bliska. No ale mówię, robię teraz, piszę swoją muzykę.
Tak, i to nie jest taka zwykła muzyka, bo jednak troszeczkę namieszałeś tutaj na trójmiejskiej scenie muzycznej. Połączenie klasyki i takich ostrych, inaczej, połączenie takiego subtelnego smyczka i mocniejszego riffu. Kiedy stwierdziłeś, że chcesz taką syntezę zrobić?
Na pewno jakąś taką inspiracją tej tak zwanej fuzji, bo ja to nazywam fuzją. Fuzja to jest w moim mniemaniu, odnośnie mojej muzyki, zawarcie wszelkich tych gatunków, które mnie interesują, do mojego własnego ja, do mojej własnej muzyki. Więc tam, tak jak wspomniałeś, są elementy rockowo-progresywne, są elementy ambientowe, są elementy z muzyki filmowej, czyli też mimo wszystko wciąż orkiestralne jakieś tam. Są jakieś ambientowe typowo, więc jakby ta muzyka, wydaje mi się, zawiera tych kilka elementów, które składają się na ten jeden, nie wiem, czy to jest gatunek, fuzja. Może ja to tak nazywam.
Spotkaliśmy się głównie po to, żeby porozmawiać o twojej autorskiej płycie. Chciałabym najpierw pogadać o utworze Grey. Mhm. Zapytać, czemu Szary, i zapytać o teledysk. Bo wiem, że jest po prostu nakręcony w bardzo specyficznych warunkach. Mhm.
Wiesz co, tak myślałem wczoraj, zastanawiałem się, jakie pytania może zadać, bo nie znaliśmy się wcześniej i byłem na 99,9 pewny, że zapytasz o dlaczego Grey.
Chyba wszyscy o to pytają, prawda?
No, aż tak ze wszystkimi jeszcze nie miałem okazji rozmawiać. Ale może postaram się odpowiedzieć inaczej, dobra? Niż tak sztampowo. Więc jeżeli chodzi o Greya, to Grey jest takim kolorem pomiędzy tym białym i czarnym. I to jest też kolor, który dla mnie ma jakąś taką magię. Dla mnie jest bardzo ważnym kolorem. On jest taką próbą znalezienia jakiejś takiej świadomości w sobie, świadomości tego, kim ja jestem, 29-letnim mężczyzną, kim ja jestem zawodowo, tak, czyli jakby w którą stronę ta moja muzyka idzie i tak dalej. Więc ta świadomość z tym Greyem mi się jakoś łączy. Mhm. Grey może dlatego też, że to taka niedoceniana szarość jako człowieka. Wolę być szary, wolę nie być radykalny, czyli ani biały, ani czarny. Ten Grey jest takim środkiem pomiędzy tym moim ego, a na przykład
takim kompromisem.
Tak, a na przykład jakąś zdrową, chorą, rozsądkową sytuacją. Czyli Grey jest czymś po prostu zwykłym, czymś naturalnym, czymś punktem wyjścia w mojej drodze życia, tak sobie myślę teraz.
A opowiesz nam o teledysku i o współpracy z autystycznymi dziećmi? Mhm.
Tak, to była młodzież autystyczna. No, współpraca była jednodniowa, jeden dzień zdjęciowy w Olsztynie. No teraz jak sobie myślę, to już mi się robi miękko, bo to gdzieś bardzo emocjonalna podróż była i ja w sumie jadąc tam chyba nie wiedziałem, co mnie czeka tak naprawdę. No to mogę powiedzieć tyle, że ja żałuję, że te wszystkie zdjęcia, które podczas tych kilku godzin powstały w ramach tego teledysku, kręcenia tego teledysku, żałuję, że te zdjęcia wszystkie nie są możliwe, żeby je Państwu gdzieś tam pokazać w internecie, czy wrzucić to, bo tych zdjęć jest bardzo, bardzo dużo. A wracając do samego kontaktu z młodzieżą autystyczną, no to było coś niesamowitego. Na tych samych intuicyjnych, energetycznych, można powiedzieć, liniach, żeśmy chodzili, to nie był spacer, to był naprawdę gdzieś tam wysoki, wysoki chód gdzieś tam w powietrzu. Więc no, to było coś niesamowitego. Pamiętam taką scenę, jakieś lokalne medium, jakiś pan za kamerą, widząc jakąś scenę taką naprawdę wyjątkową, której no, na co dzień nie można zobaczyć gdzieś tam. Po prostu się wzruszył realizator, nie? Operator kamery. I to był dla mnie taki moment też, który pamiętam doskonale, bo widziałem jego łzy, jego minę i jego zaskoczenie no, czułem, że on też zobaczył coś wyjątkowego pośród tych dzieci, pośród ich emocji. No i to chyba piękna sprawa.
Polecamy wszystkim ten teledysk do utworu Grey, bo robi ogromne wrażenie. Nie da się go nie zobaczyć w całości, tylko trzeba go zobaczyć do końca. I ja w ogóle byłam też w szoku na początku, że podjąłeś się, bo to jednak też jest wyzwaniem swego rodzaju współpraca z takimi osobami. Wyzwanie emocjonalne, bo...
Oj, na pewno, na pewno, na pewno. No mówię, wtedy jeszcze nie byłem tak na to przygotowany. Nie za bardzo wiedziałem, co mnie tam spotka, jadąc z operatorem, z ekipą, która kręciła ten teledysk tutaj z Trójmiasta. Więc też emocjonalnie nie wiedziałem, co mnie spotka, co mnie czeka. Bardziej byłem skupiony na sprawach typowo jakichś związanych z produkcją, jakie ujęcia, na czym by nam najbardziej zależało, ale jakoś nie byłem przygotowany emocjonalnie do tego jakby spotkania chyba. Ale no, musiałem szybko się gdzieś tam zmobilizować, bo to było dość wymagające. Oczywiście pod względem takim typowo emocjonalnym.
Szczególnie dla wrażliwego muzyka, tak jak ty, który widzi więcej niż i czuje więcej niż jakiś przeciętny...
Nie, wiesz co, nie wydaje mi się, Kasia, że ja czuję więcej. Ja czuję tak samo, tylko może trochę bardziej, trochę może mocniej pewne rzeczy albo...
Tak, o to mi chodzi.
Mhm. Ale nie sądzę, że czujemy jakby mniej lub więcej wszyscy. Czujemy tak samo. Kwestia może siły tych emocji, które odbieramy z tego świata zewnętrznego.
Dobrze, to posłuchajmy teraz utworu Grey. Na naszej antenie Daniels i utwór Grey.
Thank you.
Skoro jesteśmy już przy twojej płycie, to chciałabym porozmawiać o samym jej powstawaniu. Mhm. Bo z tego, co wiem, powstawała bardzo długo. Ile dokładnie czasu zajęła ci produkcja płyty?
Ona powstawała długo. Długo 2 lata. To jest i długo, i krótko. Długo dlatego, że gdybym miał środki finansowe tak od razu na realizację tej płyty, powstałaby ona szybciej. Ale no faktycznie 2 lata to jest kawałek czasu w sumie, więc można powiedzieć, że długo. Te utwory powstawały, były pisane, były nagrywane u mnie w domu. Półprofesjonalnie, amatorsko. Było bardzo, bardzo dużo zmian, bardzo dużo poprawek. No i jakby cały proces też był zamykany przez 4 sesje nagraniowe w Polskim Radiu Pieku w Bydgoszczy. Czyli w pewnych odstępach czasu ja jechałem, nagrywałem kolejną część materiału. No i później, jak już zebrałem tą całą płytę, płyta trafiła do masteringu, do miksu, do masteringu, no i jest. Później chwila, moment i trzeba było ją wydawać.
Została wydana w kwietniu, prawda?
Została wydana w kwietniu, tak.
I od kwietnia już troszeczkę czasu minęło, teraz mamy listopad. Myślisz już nad kolejną produkcją? Jesteś w trakcie jakichś nagrań?
Tak, myślę. Tylko wiesz co, jest sprawa tego typu, że w momencie, gdy nie ma się nad sobą jakiejś wielkiej wytwórni, ten cały proces... Powiem tak, ta płyta została wydana. Ona jest dostępna oczywiście po koncertach. Ona jest dostępna na tych platformach iTunes, Amazon, Spotify, Google Play. Także można ją normalnie sobie kupić i tak dalej w wersji elektronicznej. Jest fizycznie wytłoczona w dość dużym nakładzie i no czeka na tą dystrybucję globalną, taką fizyczną w sklepach. Powiedziano mi, że 15 stycznia będzie dostępna w sieci sklepach Empik, MediaMarkt i Saturn.
To już niedługo.
Także mam nadzieję, że jak już się tam pojawi, zacznę myśleć o nowej płycie. Ale tak, ciągle pracuję nad płytą, ciągle pracujemy. Z Krzysztofem Bernardynem, który we wrześniu dołączył do składu Daniels, jest pełnoprawnym członkiem, że tak powiem, tego zespołu. Także wspólnie pracujemy nad nowymi kompozycjami, nad jeszcze w jakiś sposób rozbudowanie tych aranżów, które już są z tej płyty obecnej. Także Krzysztof Bernardyn obsługuje syntezatory, gitarę.
Czyli to jest ten człowiek... Za klawiszem, że tak.
Tak, to jest ten pan za klawiszami i ta współpraca bardzo dobrze nam się układa, także...
To pozdrawiamy serdecznie.
Również pozdrawiamy, tak.
Tak, jeszcze wracając do tego koncertu ubiegłego, który odbył się w bunkrze, kiedy się słucha twojej muzyki na żywo, przynajmniej ja miałam takie odczucie, to ma się wrażenie, że każdy utwór wiąże się z jakąś konkretną historią, czyli taka opowieść bez słów. Rozumiesz? Tak jakbyś chciał opowiedzieć coś tą kompozycją. Czy to jest tak, że piszesz, komponujesz pod wpływem jakichś konkretnych wydarzeń? Czy to tak po prostu na ciebie spływa?
Fajnie, że o to pytasz, wiesz, bo zwykle pytania odnoszą się po prostu samej muzyki, a jakby teraz twoje pytanie zawiera jakiś wątek pozamuzyczny, który dla mnie jest bardzo, bardzo ważny. Starałem się, żeby ta płyta miała jakiś koncept, miała jakiś plan. I ten plan jest zawarty w takiej małej notce wierszowanej, w tej, jak otworzysz płytę, tam w układce w środku. Niewiele osób tam zagląda, z tego, co się zorientowałem. Niewiele osób czyta to, a jakby to jest cały plan, cały koncept tej płyty opisany językiem lekko wierszowanym, lekko poetyckim. Nie są to może jakieś, nie wiadomo... Nie ma to jakiejś wartości może bardzo poetyckiej, ale jest tam cały opis tej płyty. Jest tam w pewnym sensie zawarta historia, oczywiście, którą trzeba w pewien sposób troszkę rozgryźć. Ale tak, staram się, żeby każdy utwór miał jakiś plan. Staram się, żeby to była muzyka programowa, czyli zawierająca pewien koncept i pewną historię. Także tak, oczywiście zdarzają się utwory, które pod wpływem jakichś emocji czy wydarzeń piszę po prostu konkretnie z jakimś scenariuszem w głowie.
Czy utwór Air był właśnie napisany pod wpływem jakichś konkretnych wydarzeń?
Dokładnie, takim właśnie przykładem jest utwór Erik, który został napisany w dzień, w którym został zestrzelony samolot pasażerski nad Ukrainą. I to była taka sytuacja, no dzień jak zwykły, praca, w sensie otwieram instrument, zaczynam pracować i chciałem coś bardzo napisać, ale totalnie byłem pusty emocjonalnie, w sensie nic takiego wyjątkowego nie wychodziło, wyjątkowego dla mnie, w sensie, że nic, co mógłbym później rozbudować czy poprawić, więc zrobiłem przerwę i przeczytałem ten news i to była wtedy projekcja, która przeszła po prostu przez głowę z prawej do lewa i odwrotnie. I ten utwór po prostu powstał 20 parę minut. Już był w wersji po prostu bez poprawek tak naprawdę. Oczywiście amatorsko nagrany, ale ta wersja ostateczna jest właśnie na tej płycie.
Jakie to jest piękne, że takie momenty bardziej dramatyczne i mniej potrafią nas zainspirować tak bardzo, że jesteśmy w stanie w kilkanaście minut napisać jakiś utwór od początku do końca.
Jest coś takiego, nie? Że potrzebujemy jakiegoś bodźca.
Bodziec.
Niektórzy nazywają to weną, niektórzy nazywają to inspiracją. Ja jestem synestetykiem muzycznym. Ja widzę tonację jakby w utworach kolorami. I dla mnie jakby nie mam tak zwane wizualizacje tych utworów. Czasami potrafię się obudzić w nocy i od A do Z słyszę w całości dokładnie perfekcyjny utwór. I jeżeli uda mi się w tym czasie, kiedy ja mi to przelatuje przez głowę, złapać to, napisać szybko albo nagrać, to jestem wtedy szczęśliwy, to tak w przypadku właśnie Air. Ale jeżeli nie uda mi się, no to później drugi dzień, na przykład mam skrawek, który udało mi się zapamiętać i z tego skrawka już czasami ciężko odtworzyć tą całość. Ale naprawdę uwierz mi, że miewam czasami od A do Z, po prostu od pierwszej do ostatniej nuty, całą projekcję. Ja jestem w stanie po prostu wiernie to, jeżeli uda mi się, jeżeli zdążę i nie zapomnę, to...
To jest zmora takich artystów jak kompozytorzy czy poeci.
No niektórzy mają gorzej jeszcze chyba. Tak słyszę, jest taki jeden człowiek, z którym miałem przyjemność rozmawiać. On jest też synestetykiem, tylko już tak bardzo ma to w sobie wypracowane, rozbudowane, że rozmawialiśmy na temat jednego utworu z muzyki poważnej. Na przykład, tak jak tonacja D-dur, to jest zielony. I nie pamiętam teraz a propos jakiego utworu rozmawialiśmy, w każdym razie on mówi, no dobra, tam jest zielony, ale jaki zielony? A ja mówię, zielony. Mówi, nie, to jest taka trawa wiosenna. Ja sobie myślę, o kurka wodna, to jest grubo.
To już jest grubo.
No, to jest bardzo grubo. To jest taki kolor wiosennej trawy. I teraz proszę sobie wyobrazić, i państwo, i ty, wyobraźcie sobie kolor zielonej trawy. I to jest ta tonacja, tam dis jakaś, nie pamiętam, dur chyba. Albo tonacja krzepnącej krwi. Krew ma odcień czerwonego, prawda, a krzepnąca krew. To już jest wyższy poziom jazdy.
No dobrze, to zróbmy sobie małą przerwę muzyczną i posłuchajmy utworu Air. Thank you. Jeszcze jest taka jedna rzecz, która mi się nasuwa, kiedy słucham twojej muzyki. Na przykład wczoraj wieczorem do późna słuchałam sobie na jakimś tam lepszym sprzęcie i takie obrazy się wytwarzają w głowie. Nie myślałeś o tym, bo niektórzy muzycy tak robią, że kiedy grają koncert na żywo, to w tle jest jakaś projekcja obrazów, które jeszcze bardziej wspomagają te emocje, jakoś je jeszcze bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, uzewnętrzniają. Nie myślałeś o czymś takim?
Jak najbardziej. Wiesz co, obraz jest bardzo istotny i obraz bardzo fajnie się żeni, mówiąc w cudzysłowie, z muzyką, tak? Jakby ta muzyka fajnie, jak jest obrazowana, jakoś zwizualizowana. Jak najbardziej. My z Krzysztofem myślimy właśnie nad tym, jesteśmy teraz na etapie jakoś takiego toku myśleniowego a propos wizualizacji tych naszych utworów, już teraz naszych wspólnych, żeby te emocje jeszcze móc jakimś językiem wizualnym słuchaczowi bardziej przystępniej podać. No ale to jest jeszcze trochę, to zajmie, zanim naprawdę będziemy wiedzieć, co my tam chcemy faktycznie w tych wizualizacjach. Kogo chcemy jakby poprosić o to, czy zatrudnić do tego, żeby te wizualki zrobił. W jakim będą one stylu, bo to też jest ważne. Także na pewno myślimy o tym, na pewno niedługo coś tam się ukaże nowego.
To będzie bardzo fajne doświadczenie. Taka bardzo ilustracyjna, pokazująca, wskazująca jakiś kierunek muzyka i taki obraz. Będę czekać z niecierpliwością. Chciałabym jeszcze porozmawiać z tobą o twoich podróżach, bo wiem, że grywałeś już koncerty w wielu różnych miejscach na świecie.
No, były to w sumie 3 lata takie bardzo efektywne, bardzo pracowite z pewnym kwartetem smyczkowym. Faktycznie przejechałem trochę świata, no bo Nowa Zelandia, Australia i kończąc powiedzmy na Stanach, na jakiejś Islandii, na Meksyku i Chiny i Europa praktycznie cała, no to dużo, dużo pięknych wspomnień mam, dużo pięknych sytuacji. No to wiadomo, to bardzo rozwija, zawsze podróże jakoś tam kształcą, poznaje się też innych artystów, innych twórców, też inne mentalności, czasami zupełnie przypadkiem można poznać kogoś, kto jest jakąś wybitną jednostką, jakimś wybitnym artystą. Także miałem wiele takich, no może niewiele, ale niemało takich sytuacji. Na pewno warto wyjeżdżać, jeżeli tylko macie państwo możliwości, to naprawdę polecam jechać w rejony tam najmniej jakby rekomendowane przez media, przez biura turystyczne i tak dalej. Jechać po prostu na własną rękę najlepiej gdzieś, zupełnie jakieś niekomercyjne miejsca, także na pewno można coś ciekawego stamtąd przywieźć do domu.
A teraz planujesz jakieś podróże z projektem Daniels?
Z projektem Daniels bardzo bym chciał wyjechać na jakąś trasę europejską. Obawiam się, że w tym roku na pewno, przyszłym prawdopodobnie też się to nie uda, także musimy trochę jeszcze urosnąć z Krzysiem. Jakby ten projekt musi urosnąć. Musimy dużo, dużo grać koncertów. Ja głęboko wierzę, że przyjdzie dzień, że pojedziemy w taką trasę i faktycznie będzie można tą muzykę jeszcze szerzej gdzieś rozpowszechnić.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy ty w młodości słuchałeś rocka, czy raczej muzyki klasycznej? Czy to było narzucone w jakiś sposób przez proces swojego kształcenia, czy gdzieś tam po godzinach słuchałeś tej apokaliptyki, czy innych rzeczy?
Wiesz co, nie. Ja bardzo dużo słuchałem muzyki poważnej, bardzo dużo. I miałem korbę ogromną. Kompletowałem nagrania, tych nagrań mam po prostu, czasami się zdarzy jednej symfonii, na przykład 5 albo 6 nagrań. Ale był taki moment jeszcze w tym okresie słupskim, powiedzmy, miałem 14 lat, kolega, również wiolonczelista, przyniósł kasetę apokaliptyki i wtedy byłem wielce zdziwiony, jak tak można grać i te dźwięki wydobywać na tym instrumencie. Także to był taki pierwsze spotkanie z muzyką graną na wiolonczeli, ale nie będącą klasyką. A później nie słuchałem nigdy jakoś bardzo muzyki rockowej, muzyki metalowej tym bardziej. I też nie uważam się w zupełnie za jakiegoś rockmana, czy broń Boże. Nie, nie, nie. To, że moja muzyka zawiera elementy rocka progresywnego, to nie znaczy, że ja jestem... Oczywiście jestem fanem dobrych rockowych zespołów i mam tam kilka swoich ulubionych najbardziej, no, których słucham. Ale nie, nie było jakiejś takiej drastycznego przejścia z, powiedzmy, muzyki poważnej nagle na... Ubieram glany i idę, nie wiem...
Jadę na Slasha.
Tak, dokładnie. Nie było czegoś takiego. To jakoś przyszło bardzo naturalnie, w taki oczywisty sposób. Widzisz, ta muzyka rockowa to jest taki element, który pozwala w jakiś sposób wyrzucić z siebie emocje. Nie? Ta muzyka jest ostra, ona jest taka w brzmieniu metaliczna. I jakby to też prawdopodobnie był mój sposób na wyrzucenie z siebie emocji poprzez elementy tej muzyki rockowej.
Pozwalają ci na to twoje projekty, prawda? Z Blinded, z Absentio.
Jak najbardziej. To są zespoły, z którymi bardzo, bardzo miło wspominam współpracę także.
Bo jesteś bardzo aktywnym muzykiem pod względem współpracy z innymi muzykami, prawda? Bardzo wzięty.
Nie, chyba nie. To znaczy, jeżeli mam propozycję jakąś, jest to propozycja konkretna, jest jakiś konkretny plan, koncept i to mi się podoba, to wchodzę. Oczywiście zdarza mi się odmówić, ale nie uważam, że jestem jakoś nie wiadomo jak wzięty, czy ludzie o mnie zabiegają. Nie, nie, nie jestem trudny do... No, zabrakło mi teraz słowa. Nie staram się być niedostępny po prostu.
A tak, okej, okay, rozumiem. No dobrze, to powiedz może, już tak kończąc naszą rozmowę, czego ci możemy życzyć?
Ja bym sobie życzył, żeby moja współpraca z Krzyśkiem była bardzo dobra, była na poziomie i żebyśmy dużo pracowali, żebyśmy dużo grali i może odrobinę szczęścia.
No to tego ci życzymy.
Dzięki bardzo.
I tonę inspiracji również ci życzymy. Mamy dla naszych słuchaczy bardzo miłą niespodziankę. Sama też jestem ciekawa ogromnie. Ponieważ Daniel przyniósł nam dzisiaj swoje nowe dziecko, świeży materiał, którego nigdzie indziej jeszcze teraz nie usłyszycie. Jest to utwór Dziewczyna, polski utwór, prawda?
Znaczy polski tytuł.
Polski tytuł.
Może być The Girl na przykład również.
No tak, tam zbyt wiele raczej nie padnie. Dobrze, zapraszamy do wysłuchania utworu Dziewczyna w wykonaniu Danielsa.